Dzień dobry, tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Zaczynają pachnieć kwiaty na drzewach owocowych, wszystko budzi się do życia. Nawet jeśli nieco dłużej rozglądamy się uważnie tylko z okien domów albo z balkonów, to już i to spojrzenie wystarczy, by dostrzec, że zieleni nam się wiosennie świat. Ale przecież znów możemy cieszyć się spacerami, które nawet w maseczce, przynajmniej tych dobrze mi znanych słuchaczy bajkowego południka, nastrajają pogodnie. Ponieważ w tę niedzielę zupełnie blisko sąsiadujemy w kalendarzu z Dniem Książki, to oprócz tych niecodziennych pomysłów na zabawę w czasie kwarantanny, sięgamy dziś po klasykę, czyli czytanie. Okazuje się, że słuchaczy bajkowego wcale specjalnie nie trzeba namawiać i przekonywać do takiej aktywności. A po jakie tytuły sięgamy najchętniej?
Takie bardziej przygodowe, może jakieś takie fantasy, science fiction. Bardzo lubię starożytność i też czasy tych dinozaurów. No jest tak czasami, że nie chce się czytać, ale znajdzie się czas na to czytanie. I się zawsze czyta.
Też lubię czytać. Przygodowe lubię.
Hobbit. Chodzi o to, że jak się czyta, to można się wczuć właśnie w rolę bohatera. Przy okazji można odebrać przy tym jakieś mądrości. Na przykład mama, zawsze jak byłam malutka, to mi czytała. Sądzę, że zawsze powinien być czas, żeby znaleźć chociaż odrobineczkę, właśnie taką malutką chwilkę, żeby poczytać.
No a kiedy szukać tego czasu na czytanie, jak nie teraz, kiedy podobno mamy go, a przynajmniej niektórzy mają, aż w nadmiarze? Znam rodziców, którzy przekonują do czytania, podrzucając dzieciom komiksy. Inni namawiają do opowiadania własnych historii, a jeszcze inni porównują czytanie do gimnastyki umysłu i głowy. I coś w tym jest, bo codzienne czytanie poprawia koncentrację, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo. Czytając jesteśmy bardziej pewni siebie i atrakcyjni towarzysko, bo zawsze mamy o czym rozmawiać. A do tego, że każda aktywność okołoliteracka ma sens, przekonuje Urszula Sieńkowska-Cioch.
Dzieci trzeba namawiać do każdej kreatywności. Na zasadzie takiej oczywiście dobrowolności, bo nie każde dziecko może się realizować w twórczości pisarskiej. Niektóre wolą malować, śpiewać, tańczyć. I w każdej kreatywności trzeba wpatrywać się w dziecko i podążać za dzieckiem. Nie wywierać presji.
A czy może to być taki rodzaj zabawy? Na przykład podejście do każdego dnia jako tematu na historię.
Jasne. Każdy sposób na to, żeby rozwijać twórczość, jest dobry. Tylko to zawsze musi wypłynąć od dziecka. Myślę, że wszystkie dzieci mają w sobie twórcę wewnątrz. To z latami jakby przytłumiamy tego twórcę i między innymi, żeby odnaleźć w sobie kreatywność, to musimy zbudzić w sobie to uśpione dziecko.
Czy ma Pani jakiś pomysł, jak zmobilizować do takiej aktywności literackiej? Czy z dziećmi można się na przykład pobawić w budowanie takich poetyckich kolaży ze sterty gazet, które często w każdym domu znajdziemy? Wycinamy słowa, wrzucamy do szuflady albo do plastikowego woreczka
i wyławiamy. Zdecydowanie, to taka znana metoda. Moją ulubioną to jest budowanie na przykład tekstu, gdzie każde dziecko mówi po kolei w grupie jedno zdanie i z tego wychodzi jakaś bajka czy jakaś historia.
To chyba też dobry czas na to, by usiąść przy dziecku i zamknąć dzień na przykład czytaniem mu na dobranoc.
Ja jestem jeszcze większą fanką czytania niż pisania, bo kocham czytanie. Mało tego, ja lubię uczyć czytać, także zdecydowanie zachęcam do tego, żeby jak najwięcej poświęcać czasu na czytanie, na wspólne czytanie, głośne czytanie w gronie takim rodzinnym, kiedy po kolei czyta mama, tata i dziecko, jeżeli potrafi, to też kolejkę swoją ma i też jakiś tam kawałek tekstu czyta. Zachęcam wszystkich jak najbardziej do tej czynności. To jest jakby najprostsza podróż. Tu nie trzeba pieniędzy, nie trzeba energii, wysiłku jakiegoś, pakowanie, aranżowanie, organizowanie. Tu wystarczy otworzyć po prostu książkę i już człowiek się przenosi czasami bardzo, bardzo daleko od rzeczywistości dookoła.
Pewnie już wszyscy słyszeliście, że takich wielkich pasjonatów czytania nazywa się molami książkowymi. To od wgryzania się w lekturę od deski do deski. Ja jednak wolę mówić o apetycie na czytanie. Obyśmy nigdy go do końca nie zaspokoili. W bajkowym tradycyjnie nie zabraknie też czytania do słuchania. Jesteśmy do 12:30. Witamy Olga Gordiejew i Zdzisław Wasilewski. Ranking zabaw i pomysłów twórczych na czas kwarantanny uważam za otwarty. Bardzo Wam się spodobało szukanie babci i mamuś wśród starych fotografii, a tata Tosi i Maćka obiecał, że podrzuci kolejne pomysły. Natomiast już dziś ciocia Marcela, Gabrysia, Natalki przygotowała dla nas coś specjalnego. Absolwentka Białostockiej Akademii Teatralnej, aktorka krakowskiego teatru Groteska proponuje, byśmy uważnie rozejrzeli się wokół, wsłuchali w siebie i stworzyli kapsułę czasu. W jaki sposób? Posłuchajcie Mai Spychaj-Kubackiej.
Z oczywistych powodów w okresie kwarantanny spędzamy więcej czasu w domu. Więcej też rozmawiamy przez telefon ze znajomymi, z bliskimi. Ciągle powtarzającym się pytaniem jest, co robisz, jak spędzasz czas. Wydaje mi się, że tworzymy taką nieoficjalną giełdę inspiracji, jak ten czas spędzać twórczo, jak też go wypełniać, czas i przestrzeń, tak by sobie go urozmaicić, wzbogacić. Doświadczam, że pewnego rodzaju utrudnienia, przeszkody, brak szybkiej dostępności do różnych rzeczy i spraw tak naprawdę inspirują mnie. Pojawiają się w mojej głowie przedziwne pomysły, które myślę, że sprawiają, że ten czas będzie na swój sposób niepowtarzalny. Chcę opowiedzieć o jednym z takich pomysłów. Mam nadzieję, że może kogoś zainspiruje do tej zabawy. Wydaje mi się, że ma ona szansę się rozwinąć za jakiś czas w bardzo ciekawą podróż. Mam tutaj pudełko. To jeszcze do niedawna było zwykłe pudełko po butach. Teraz jest ono już niezwykłym pudełkiem. Nazwałam je kapsułą czasu. Przy odrobinie fantazji, korzystając z kolorowych gazet, nożyczek, kleju, okleiłam zewnętrzne ścianki pudełka. Zniknęły więc napisy firmowe, rozmiar butów, ich cena. Stało się po prostu pudełkiem moim. Co tutaj mam w tym pudełku? Wkładam do tego pudełka przeróżne drobiazgi, rzeczy, które wpadają mi w ręce w czasie kwarantanny. Na przykład kamyk, który znalazłam jakiś czas temu niedaleko mojego domu, czy paragony ze sklepu spożywczego. Są bardzo długie. Włożyłam tutaj również moje prace, najzwyklejsze kolaże, zrobione na jakichś tekturkach z papierków, które wydawały się, że są już jakimiś paprochami, które można wyrzucić. Zorientowałam się, że tak naprawdę nie za wiele przedmiotów mogę do tego pudełka schować, bo moje przeżycia może dotyczą bardziej sfery emocjonalnej, więc postanowiłam do tego pudełka włożyć również notatki, które robię w czasie kwarantanny. Robię je na kartkach papieru, ale też właśnie na przypadkowych tekturkach znalezionych w domu. Zawsze mamy ich bardzo dużo, z czego nie zdajemy sobie może na co dzień sprawy. Wycięłam też z gazet nagłówki, które wpadły mi w oczy czy w ręce. Więc rzeczywiście już w tym pudełku jest trochę zawartości. Myślę, że pudełko każdego z Was będzie zawierało w sobie zupełnie inne rzeczy. Tak jak każdy z nas jest inny, tak pudełko każdego z nas będzie inne. Myślę, że kluczowym momentem tej zabawy będzie czas, który dopiero nadejdzie. Kiedy otworzymy swoje pudełka za jakiś czas, mam tu na myśli czas powrotu do naszych zwykłych aktywności, szkół, zawodów, do czasu, kiedy będziemy się mogli swobodniej spotykać. Kiedy otworzymy te pudełka, będziemy mogli brać w ręce przedmioty, które się w nich znajdują i snuć o nich różne opowieści. Będziemy mogli je zapisywać albo po prostu opowiedzieć o nich innym. Wydaje mi się, że kiedy przeżywamy intensywnie jakieś trudne dla nas wydarzenia, często nie możemy o nich mówić właśnie w danym czasie i miejscu. Potrzebujemy pewnego rodzaju dystansu, jakiegoś odpoczynku, żeby móc wspominać czy odczytać właściwą historię, która nam się przytrafiła. Myślę, że to może być ciekawym doświadczeniem, kiedy za jakiś czas otworzymy przed sobą swoje pudełka, czy to w rodzinach, ale też wydaje mi się, że nauczyciele czy instruktorzy grup teatralnych będą mogli te pudełka wykorzystać twórczo. Z wysnutych opowieści z kapsuł czasu będzie można stworzyć jakieś najpierw formy literackie, czy opowiadania, czy dramaty i po prostu przekuć je potem w różne twórcze działania, przedstawienia, czy jakieś akcje teatralne. Sama jestem ciekawa, jak w przyszłości tej bliskiej moje pudełko zapracuje dla mnie, czym mnie zaskoczy i jak odczytam ten czas z kapsuły czasu.
A może ktoś jeszcze ma dla nas jakiś pomysł na twórcze spędzenie czasu w domu? Czekam na podpowiedzi bajkowy@radiobiałystok.pl. W naszym cyklu do słuchania, do czytania Pantaro w krainie śpiących talentów wydawnictwa BIS. Opowieść o nauczycielu muzyki, który szuka sposobu, by nauczyć gry na skrzypcach swego niezbyt pojętnego ucznia. Pamiętacie, jak wszystko się zaczęło? Rodzice przyprowadzili Kaito do pana Taro, nie ustając w poszukiwaniach talentu syna. Jednak pierwsze próby gry na skrzypcach nie należały do udanych, nawet zagniewały szukającego ciszy i spokoju węża Albiego. Mimo to lekcje gry na skrzypcach odbywają się nadal.
Na nic się zdały błagania, zaklinania, nawet groźby Albiego, że od tego rzępolenia wypadną mu wszystkie zęby. Lekcja muzyki i tak się odbyła. Podobnie było w kolejne dni. Kaito ćwiczył codziennie. Ciągle jednak nie umiał zagrać żadnego pięknego dźwięku. Pan Taro martwił się, widząc, jak po każdej nieudanej lekcji chłopiec staje się coraz smutniejszy i bardziej milczący. Zniknął gdzieś radosny nastrój małego domku. Posmutniały rośliny w ogrodzie. Kwiaty zaczęły tracić kolory, a niektóre pospuszczały swoje główki do samej ziemi. Mieszkająca pod schodami mysia rodzina, nie mogąc znieść atmosfery ogólnego przygnębienia, spakowała swoje tobołki i udała się z dłuższą wizytą do kuzynów w mieście. Żabki dały nura pod wodę i wychylały się tylko po to, aby zaczerpnąć powietrza. A stary pająk przestał pleść swoją imponującą sieć, zawieszoną w spiżarni pod sufitem. Podparł głowę na przednich odnóżach i bujał się całymi dniami na nitce pajęczyny w rytm tykania starego zegara. I tylko żałosne tik-tak, tik-tak przerywało ciszę. Pierwszy nie wytrzymał Albi. Poczekał, aż pan Taro zasiądzie wieczorem w swoim fotelu bujanym, podpełznął blisko, ułożył się na ławeczce obok i zaczął rozmowę.
Nasz mały uczeń nie robi postępów.
Nauczyciel nic nie odpowiedział.
Kiedy mieszkałem w fabryce skrzypiec,
ciągnął dalej Albi,
odwiedzało ją wielu wybitnych muzyków. Przyjeżdżali, zamawiali nowe instrumenty. Zdarzało mi się przysłuchiwać, o czym rozmawiają. Bardzo dobrze zapamiętałem dwóch z nich. Byli jak dwa bieguny. Pan Shiro, nauczyciel muzyki klasycznej, twierdził, że tylko dzięki wielogodzinnym ćwiczeniom można uzyskać krystalicznie czysty dźwięk. Natomiast pan Yoshi nieustannie poszukiwał nowych talentów. Kiedy fabrykę zamknięto, obaj muzycy wyjechali z Japonii. Podobno pan Shiro udał się do Wiednia, a pan Yoshi zamieszkał w słonecznej Toskanii. Powinieneś z nimi porozmawiać. Tak. Chyba znalazłem rozwiązanie. Musisz do nich pojechać.
Albi z radości zaczął rytmicznie potrząsać ogonem. Ale ja nigdy nigdzie nie wyjeżdżałem, wyjąkał pan Taro.
Nic nie szkodzi.
Wąż nie słuchał już nauczyciela, tylko głośno rozważał.
Skoro ja, nie podsiadając nóg, wyruszyłem w podróż, to ty też możesz.
Tak sądzisz? Niepewnie spytał pan Taro. Albiemu udało się w końcu przekonać nauczyciela do wyjazdu. Teraz pozostawało już tylko kupić bilety na samolot, spakować zieloną torbę podróżną i czekać. I oto nadszedł dzień wyjazdu. Kaito i Biały Wąż odprowadzili pana Taro do furtki. Patrzyli, jak wsiada do taksówki, a potem znika za zakrętem. Jeszcze nie zdążył dobrze wyjechać, a już za nim tęsknili. Kiedy powróci? Pytali w myślach. I czy będzie o nich pamiętał? Obiecał codziennie pisać, a oni mieli pilnować domu i ogrodu. Mniej więcej po tygodniu zaczęły przychodzić listy. Pan Taro pisał.
Czytał Przemysław Bluszcz. I to już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia!